Teraz ten latynoski głos już na antenie Radia Wnet. Gościem Kuriera w Samopołudnie, jak co tydzień, jest Zbyszek Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, muy buenas tardes.
No to zacznijmy już teraz od tej części merytorycznej i chyba tej związanej z polityką, jeżeli chodzi o świat Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. Oddaję tobie, Zbyszku, głos.
Tak, będzie dzisiaj dużo polityki, będzie również sporo spraw socjalnych, społecznych, no i pojawi się również COVID-19, ponieważ jest to temat światowy, który również Amerykę Łacińską dotyka już od kilku miesięcy w stopniu znacznym. Ale zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, od rządu Donalda Trumpa, który nałożył sankcje na firmy polityków z Kuby i Nikaragui. Departament Stanów Zjednoczonych nałożył w poniedziałek sankcje na wiceprezesa Sądu Najwyższego Nikaragui, jednego z nikaragujańskich deputowanych oraz szefa policji z miasta León, a także wskazał trzy kubańskie podmioty, które unikają ograniczeń nałożonych przez Waszyngton. Na kilka tygodni przed zakończeniem rządów Donalda Trumpa Ministerstwo Skarbu utrzymuje strategię nacisku na dyktaturę na Kubie oraz reżim Daniela Ortegi w Nikaragui. Sankcje oznaczają zablokowanie jakichkolwiek aktywów w amerykańskim systemie finansowym oraz niemożność prowadzenia interesów z obywatelami USA. Ministerstwo Skarbu wskazało, że osoby te są odpowiedzialne za wspieranie systematycznej identyfikacji, zastraszania i karania przeciwników przez reżim Daniela Ortegi. Prezydent Ortega i jego reżim pracują kryzysowo swoje zyski i swoją władzę nad żądaniami reformy w Nikaragui, powiedział sekretarz Steven T. Mnuchin. Ponadto rząd USA rozpoznał w poniedziałek trzy kubańskie podmioty, które oskarżył o wykorzystanie filii z Panami w celu uniknięcia sankcji. Departament Skarbu poinformował, że te trzy spółki to Grupo de Administración Empresarial S.A., inaczej GAESA, kontrolowane przez kubańskie wojsko, Financiera Cimex S.A. oraz firma kawowa Café Coffee S.A. Administracja Trumpa, której kadencja kończy się 20 stycznia, nadal jest zdecydowana atakować kubański reżim za jego szydercze zachowanie i próby uniknięcia sankcji USA, powiedział Mnuchin. Tymczasem nikaragujański reżim Daniela Ortegi za nic ma nałożone na niego sankcje. Przyjęta wczoraj większością głosów przez nikaragujański parlament ustawa o obronie praw narodu do niepodległości, suwerenności i samostanowienia dla pokoju wyklucza możliwość startu w wyborach osobom oskarżonym o działalność wywrotową i terrorystyczną, jednocześnie nakładając na te osoby karę nawet 15 lat pozbawienia wolności. Jak przyznają niezależni komentatorzy, jest to ustawa wyraźnie wymierzona w opozycję oraz wszelkie osoby chcące wyrazić swoje niezadowolenie z dotychczasowej polityki rządu Daniela Ortegi. Z Nikaragui przeniesiemy się do sąsiedniej, przyjaznej Wenezueli, przyjaznej oczywiście Nikaraguańczykom. Indianie ze społeczności Alto Caura oraz Erevato w gminie Sucre w stanie Bolívar w południowo-wschodniej części Wenezueli zaapelowali do rządu Nicolasa Maduro o pomoc humanitarną. Ich zdaniem pomoc ta musi zostać udzielona jak najszybciej. Ludność indiańska od miesięcy pozbawiona jest dostępu do leków i pomocy medycznej oraz brakuje jej paliwa, by móc dostarczyć społeczności niezbędne do życia produkty. Brak niezbędnych szczepionek powoduje, że miejscowe dzieci zapadają na teoretycznie uleczalne choroby i umierają. Upływający rok 2020 jest szczególnie ciężki dla społeczności indiańskiej. Kwarantanna i izolacja tych społeczności powoduje, że nie mogą one liczyć na niczyją pomoc. Tym ze strony dotychczasowych największych darczyńców, czyli istniejących jeszcze organizacji pozarządowych, które nie mogą dotrzeć do swoich beneficjentów. Ponadto ludność autochtoniczna narażona jest na stałe ataki ze strony niezidentyfikowanych grup zbrojnych, które finansowane są przez koncerny wydobywcze prowadzące politykę rabunkową na środowisku naturalnym. Indianie nie mogą niestety liczyć na pomoc państwa, którego problemy potomków ludów prekolumbijskich zwyczajnie nie interesują. Co więcej, ostatnie wybory do Asamblea Nacional wyraźnie oszczepiły ilość przedstawicieli społeczności w wenezuelskim parlamencie. A z Wenezueli przeniesiemy się do Kolumbii, chociaż temat wenezuelski pozostanie aktualny. Rząd Kolumbii ogłosił w poniedziałek, że przebywający w tym kraju Wenezuelczycy o nieuregulowanej sytuacji imigracyjnej zostaną wykluczeni z procesu masowych szczepień przeciwko COVID-19. W chwili obecnej osoby takie stanowią około 55% przebywających w Kolumbii 1 700 000 osób tej narodowości. Prezydent Iván Duque powiedział, że Wenezuelczycy przebywający na tym terytorium zostaną zaszczepieni tylko wtedy, gdy mają obywatelstwo Kolumbii lub jeśli spełniają wytyczne kolumbijskich przepisów imigracyjnych. osoby, które nie mają obecnie pozwolenia na zostanie obywatelami Kolumbii, którzy nie mają uregulowanego statusu imigracyjnego, oczywiście nie zostaną zaszczepione, powiedział prezydent. Duque dodał, że bez tych warunków rząd prawie wzywałby do wędrówek ludu, aby każdy przekroczył granicę i poprosił o możliwość zaszczepienia. Pomimo braku stosunków dyplomatycznych z rządem Nicolasa Maduro, Kolumbia gości największą liczbę osób, która wyemigrowała z Wenezueli od 2015 roku z powodu poważnego kryzysu społecznego. W październiku w Kolumbii przybywało nieco ponad 1 700 000 Wenezuelczyków, o czym wspominałem przed chwilą. I według Miejscowego Urzędu Imigracyjnego, tutaj przypomnę, 55% z tych osób przybywa tam nielegalnie. Według ONZ w sumie 5 milionów Wenezuelczyków opuściło swój kraj. Rząd niedawno ogłosił program masowych szczepień rozpoczynający się w lutym po zapewnieniu dostępu do 40 milionów dawek dla populacji 50 milionów mieszkańców Kolumbii. Wśród wybranych szczepionek są szczepionki firm farmaceutycznych Pfizer i AstraZeneca. Prezydent Duque został już skrytykowany za swoje oświadczenie dotyczące populacji imigrantów. Jak przyznał były minister zdrowia Alejandro Gaviria, niezaszczepienie Wenezuelczyków jest nie tylko złym pomysłem z epidemiologicznego punktu widzenia, ale jest to przede wszystkim propozycja nieetyczna. Wyklucza najbardziej bezbronnych i dyskryminuje w groźny sposób grupę ludzi ze względu na ich narodowość i status imigracyjny. I na koniec dodam tutaj, że Kolumbia jest trzecim krajem Ameryki Łacińskiej z największą liczbą zakażeń, czyli około 1,5 miliona osób, i czwartym z największą liczbą zgonów, jest to prawie 40,5 tysiąca osób. I pozostając jeszcze w temacie COVID, przenieśmy się do Meksyku. Rząd Meksyku zmodyfikował dane na temat sytuacji koronawirusa na początku grudnia, aby utrzymać aktywność gospodarczą w stolicy kraju zgodnie z kryteriami, które wyznaczyły same władze. Jak podaje amerykański dziennik The New York Times, na początku miesiąca miasto Meksyk zarejestrowało już wskaźniki, które powinny umieścić cały stan w strefie czerwonej, czyli maksymalnego ryzyka. Jednak rząd Andresa Manuela Lopeza Obradora użył niższych liczb w dwóch obszarach: odsetka zajętości łóżek szpitalnych z respiratorami i odsetka pozytywnych testów na COVID-19, niż zostało to opublikowane w oficjalnych bazach danych. W szczególności zwraca uwagę, że w dokumencie dotyczącym sytuacji podpisanym 4 grudnia przez podsekretarza zdrowia i głównego kierownika pandemii w Meksyku Hugo Lopeza Gatella wskazano, że tylko 45% łóżek z respiratorami było zajętych, podczas gdy wcześniej opublikowano oficjalną tabelę, w której odsetek ten wyniósł 58%. Według gazety modyfikacja danych posłużyła do utrzymania działalności gospodarczej w mieście Meksyk, podczas gdy wirus nadal się rozprzestrzenił, a szpitale zapełniały się. Dopiero w ubiegły piątek rząd ogłosił zamknięcie wszystkich mniej istotnych działań od soboty do 10 stycznia, aby spróbować powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa w stolicy, która przeżywa swój maksymalny poziom od momentu wybuchu pandemii. New York Times podkreśla, że obecnie według najnowszych danych obłożenie szpitali w mieście przekracza 85%, podczas gdy 2 tygodnie temu było to 66%, kiedy zdecydowano się nie narzucać ograniczeń, pomimo faktu, że władze wezwały do pozostania w domach. Według oficjalnych danych w tę niedzielę w Meksyku, w całym kraju oczywiście, odnotowano ponad 1 320 000 zachorowań i co najmniej 118 200 zgonów z powodu COVID-19, co pracuje ten kraj na 4. miejscu na świecie z największą liczbą zgonów za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Indiami. I to tyle, jeżeli chodzi o serwis informacyjny na dzisiaj. Pytania, komentarze.
Mamy wiele pytań, ale może już teraz na moment odejdziemy od polityki. Jest także w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej większość osób jest wyznania, jest katolikami po prostu. Powiedz proszę, w jaki sposób przygotowują się tam ludzie do świąt, no i jak w ogóle wyglądają same obchody Bożego Narodzenia?
No, to wszystko zależy od tego, jak kto podchodzi do świąt na pewno. No i oczywiście też mamy różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Natomiast z rozmów, które przeprowadziłem z naszymi przyjaciółmi tutaj z Ameryki Łacińskiej, mieszkającymi w Polsce, niezależnie od kraju, można znaleźć taki wspólny mianownik. No bo przede wszystkim jest to oczywiście, są to święta rodzinne, ale te święta takie bardziej sąsiedzkie, przyjacielskie. No ze względu głównie na to, że jak możemy się domyślić, klimat w Ameryce Łacińskiej odbiega od tego, jaki mamy tutaj w Polsce. Święta nie oznaczają choinki śniegu, a wręcz przeciwnie, upał i wakacje i piękną pogodę bardzo często. W związku z tym no mamy te spotkania, spotkania wigilijne, chociaż jeżeli chodzi o potrawy na stole wigilijnym, ryb tam nie znajdziemy, ani nie znajdziemy niczego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Znajdziemy tam głównie mięso drobiowe, przede wszystkim jest to indyk. Jeżeli kogoś nie stać na indyka, no to wówczas jest to kurczak. Rozmaita ilość i jakość różnych innych dań. I tak naprawdę te dania, no to już są tutaj podzielone regionalnie, w związku z tym nie będę wspominał, jeżeli chodzi na przykład o Wenezuelę, może powiem tak, że takim tradycyjnym daniem wenezuelskim jest są ajacas, czyli taka masa kukurydziana z dodatkiem warzyw i mięsa, albo bez mięsa, jeżeli ktoś jest wegetarianinem, zawinięta w liście bananowca, no i gotowana, to później jest podawane. Do tego jest podawany również pan de jamon, czyli taki chleb nadziewany szynką, oliwkami i innymi dodatkami. I do tego jeszcze jest golonka wieprzowa z sosem mango. To są takie najbardziej tradycyjne dania wenezuelskie. Chociaż tutaj niestety też trzeba powiedzieć, że w przypadku Wenezueli to Boże Narodzenie już od kilku lat niestety nie jest tym, co nawet było kilka lat temu, czy było kilkanaście lat temu, nawet pomimo dużych różnic społecznych. Wtedy wszystkich stać było na to, żeby takie Boże Narodzenie na bogato, nazwijmy to, móc przeżyć. W tej chwili brakuje produktów w sklepach, to wiemy już o tym. Nawet pomimo tego, że rząd Maduro, reżim Maduro teoretycznie wysyła, czy tam importuje do kraju ileś tam tysięcy chińskich nóg. Natomiast brakuje również pieniędzy. Reżim Maduro rozdał mieszkańcom wprawdzie bony bożonarodzeniowe o wysokości około 5 milionów najnowszych boliwarów, bo już nawet nie wiem, które to są boliwary po kolejnych denominacjach. Natomiast jest to wartość około mniej więcej 5 dolarów i jak, czy nawet mniej, jak szacują sami Wenezuelczycy, za tę ilość można kupić mniej więcej około kilograma sera, pół kilo mięsa, no i może jeszcze jakieś kilka dodatków starczy. Także,
i to są bardzo niepokojące i smutne, informacje.
Jest to bardzo smutne i też tutaj chciałbym uczulić naszych słuchaczy, że no, mimo wszystko nie wszędzie te święta są, nawet pomimo COVID-u oczywiście, z którym cały świat się de facto boryka, ale nie wszędzie te święta będą takie radosne, jak być powinny. Pomimo tego, że tak jak powiedziałem tutaj, no, święta Bożego Narodzenia w Ameryce Łacińskiej to jest fiesta, to jest również zabawa, bo po tym jedzeniu wszyscy później albo idą na mszę, a później nawet jeżeli idą na mszę, to i tak później bawią się przez całą noc, a następnego dnia gdzieś już gdzieś udają się na wypoczynek, gdzieś na urlop, albo żeby leczyć kaca.
To nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć także mieszkańcom Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, aby już te przyszłoroczne święta wróciły do normalności, bo w tym roku faktycznie jaką sytuację mamy na świecie całym, każdy widzi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zbyszku, na zakończenie.
Ja bym chciał jeszcze na koniec jeszcze tylko życzyć się wszystkim naszym słuchaczom naprawdę bardzo radosnych i zdrowych i rodzinnych pomimo wszystkiego świąt Bożego Narodzenia, a zakończymy wenezuelskim akcentem bożonarodzeniowym El Burrito del Sabanero, czyli osiołek z sabany wenezuelskiej, z którym wyruszamy zobaczyć Jezusa. Piękna piosenka zespołu El Rodaito i jednego z najwybitniejszych autorów muzyki wenezuelskiej, Hugo Blanco.